Cześć, witajcie w 15 odcinku naszego cyklu Q&A, w którym odpowiadamy na Wasze pytania. Żeby wysłać nam pytanie, trzeba wejść na link w opisie, napisykońcowe.pl/hajs i na stronie Tip & Donation swoją dobrowolną wpłatę opatrzyć pytaniem do nas albo komentarzem. I dzisiaj zacznijmy od obiecanego z dawna...
Pracy domowej.
Związanego tak z pytaniem, które niegdyś już dwukrotnie nam zadawano. Mianowicie Radek obiecał obsadzić ewentualną ekranizację komiksu 100 Bullets, więc czekamy na twoje propozycje.
Wiesz, to jest straszne, bo uświadomiłem sobie, że nie chciałbym robić fancastu takiego filmu, bo chciałbym być zaskoczony. Bo jak zacząłem robić te fancasty, to wychodziły naprawdę fancasty i coś, czego nikt normalny by nie obejrzał. Pewnie. I to mówię od razu, chciałbym być zaskoczony, ale tak na szybko, kto mi przychodził do głowy, kogo tam kiedyś miałem w głowie, że mógłby zagrać, to tak, agenta Gravesa, to było ciężko, bo chciałbym Stephena Langa, ale chciałbym to zobaczyć no, parę lat temu, jak kończyłem czytać Stone Boy, to było matko z 10 lat temu, więc on był trochę młodszy, nadal był stary jak świat i taki jak agent Graves, ale był bardziej może ruchliwy i już czym później, tym gorzej. Ale kurczę, Stephen Lang ma prezencję, ma ten charakter, taki charyzmę, która by pasowała do Gravesa i jego bym stawiał. Jeśli nie on, to chciałbym Josha Brolina. I tutaj to się będzie powtarzało, bo ja bym Josha Brolina tutaj wiele ról wsadził i wsadziłbym go do każdego filmu. Bo Josh Brolin to jest piękna istota ludzka, dobrze zbudowany. Więc następną postacią Mr. Shepard, który był blisko powiązany z agentem Gravesem, wiadomo, oni powinni być, nie muszą być w tym samym wieku, ale tutaj też bym wsadził Josha Brolina, jeśli nie miałby być agentem Gravesem.
Niech Josh Brolin zagra wszystkie role.
Ale czekajcie, bo mamy Loną, jedną z tych trzech najfajniejszych postaci według mnie obok Gravesa i Sheparda w całym komiksie, czyli Lono też mógłby zagrać Josh Brolin, bo jest wielkim typem, pasuje do tej postaci, ma charyzmę i albo on, albo Jeffrey Dean Morgan, więc to też nie jest odbicie za daleko, bo to są...
Radek tyle czasu spędził, no czekajcie, już myślę, nie? Wymyślę zaraz moją obsadę. I tak wiesz, takie jedno nazwisko, tylko Josh Brolin.
Wiesz, tak mnie zawróciło całkowicie, tylko Josh Brolin przed oczami. Musi być w tym cholernym filmie Josh Brolin. Można zagrać każdego. No, więc to tak. Ja nie pamiętam w ogóle wszystkich Minutemenów, co był ten, bo oni tam nie byli aż wszyscy tak dobrze rozwinięci w całej serii. Wiadomo, że to się skupiało najbardziej na kilku postaciach, którzy mieli te najwyraźniejsze wątki. I na pewno Milo, który tak no, powinien wyglądać bardziej jak ten taki przystojny typek w stylu, nie wiem, Toma Hiddlestona.
Josh Brolin.
Ale u mnie Josh Brolin. Taki, wiesz, typ tego włoskiego amanta, jak Josh Brolin, nie? Tutaj zaraz tak, Dizzy też może zagrać Josh Brolin, bo wiecie, to też pasuje. Nie, ale na Milo bym widział właśnie, nie wiem, Toma Hiddlestona albo właśnie, nie wiem, Jake'a Gyllenhaala, który też ma tą taką fajną, seksowną charyzmę, prezencję. Wiesz, dobrze się go ogląda na ekranie. I, kurczę, to jest tak jak mokry sen, wiesz. Wróć tam trzy razy Josha Brolina, Stephena Langa, bo to jest ten fajny stary dziad i jeszcze Jake'a, bo o nim gadasz cały czas, nie? Zostałem jeszcze z tych, kogo tam naprawdę widział, to na przykład Cole Burns był tym spoko gościem.
To Josh Brolin.
Przestańcie, teraz mi psujecie. Nie, ja bym wyciągnął ze śmietnika aktorskiej historii Sama Worthingtona. Nikt nie pamięta Sama Worthingtona. Sam Worthington miał być robiony
Staramy
na tym wielką...
Staramy się zapomnieć.
Miał być robiony, wiesz, na tym wielką gwiazdę kina akcji dekadę temu. I na tym się skończyło, bo grał w tym Terminatorze lipnym Salvation, grał w Avatarze, grał pewnie jeszcze w jakichś filmach.
Grał w tym Starciu Tytanów. O Jezu, to było tak fatalne.
W dwóch Starciach Tytanów chyba zagrał nawet.
Ja po jednym po prostu wydobyłam sobie oczy, więc już nie obejrzałam drugiego.
Ej, ale ja bym go wyciągnął, bo on miał naprawdę świetną rolę w tym filmie Gibsona, gdzie biegał Spider-Man i ratował ludzi. Wynosił ich, Panie Boże.
Przełęcz Ocalonych.
Przełęcz Ocalonych, tak.
Fajny film.
Okej. Okay. Był okej. Okay. Ale kurczę, tam Sam Worthington grał postać z tła, ale wrócił jakoś, nie wiem, jakoś dobrze wyglądał i chciałbym mu dać jakąś rolę, żeby miał jakieś pieniądze, bo wiecie, w moim filmie wszystkie postacie gra Josh Brolin, więc dobrze by było, jakby ktoś jeszcze zagrał w tym filmie, więc czemu nie Sam Worthington, bo już nie mam pieniędzy na nikogo innego, bo już Josh Brolin dostaje tyle pieniędzy.
Czy Josh Brolin zgarnie trzy garze w związku z tym, że jest w trzech rolach?
Nie, ale... Pasuje mi tam. Pasujecie, ja nie umiem zupełnie robić tych fan castingów, bo to jest taka abstrakcja dla mnie. I reszty postaci praktycznie nie pamiętam. I pamiętam, że jeden tam jeszcze wyglądał jak Ed Sheeran, ale nie chcę Ed Sheeran nigdzie blisko siebie, blisko moich projektów. Więc.
Czy potrzebujesz kogoś rudego?
Tak, i próbowałem sobie przypomnieć, jaki aktor
rudego jest. Rudego Nice
Guy'a. No, pamiętacie jakiegoś rudego gościa?
To może ten, co grał Rona w Harry Potterze, nie? Też jest takim młodym Nice Guy'em trochę, nie?
Rupert
Green to się chyba nazywa.
Rupert Green jest, on w ogóle miał spoko filmy po tym, po Harry Potterze, których teraz już nie pamiętam tytułów, ale wiem, że on mi się tam gdzieś przewijał i wyglądał spoko. Zresztą tak samo jak ten, jak Harry Potter sam.
Na pewno są lepszym wyborem aktorskim od Eda Sheerana.
No, na pewno.
W ogóle są wyborem niż Ed Sheeran. Tak. Niezależnie od tego, kogo szukasz.
I kurczę, i mam problem z Dizzy, bo ona była latynoską, a ja bym na jej miejscu obsadził Vanessa Kirby, ale to dlatego, że po Hobbs & Shaw Vanessa Kirby obsadzą w każdej roli żeńskiej w Hollywood, więc trafiło się to pytanie na bardzo zły moment, gdzie jak powiesz, o, kto ma zagrać, nie wiem, Rosę Parks, no to Vanessa Kirby, czemu nie? Czy kogoś innego, wiesz, nawet historycznego, kto nie pasuje za bardzo. I tak wygląda mój fan casting. Jest straszny. Mamy 3 razy Josha Brolina, który gra połowę Minutemenów. Mamy Stephena Langa w Pół do śmierci. Jeffrey D. Morgan gdzieś tam jest. Sam Worthington, który robi za psie pieniądze, bo dałem mu rolę w końcu, więc niech będzie... Wiesz, nie wymaga za dużo, bo sobie o nim przypomniałem jako jedyny w Hollywood. I Vanessa Kirby, jako latynoska postać.
No i na koniec kontrowersja, bo zabierasz miejsce latynoskiej aktorce. Tak.
Ale próbowałem
znaleźć...
Ale Rudy dostał rolę Rudego, więc...
Super.
Tu powinien czarnoskóry aktor być w tej roli Rudego, tak, dla równowagi.
Właśnie.
O kurczę, nie. I Denzel Washington.
I Idris Elba.
Nie, to szybko. Denzel Washington kogoś. No wiesz. No
albo jego syn, bo młodszy, nie?
No, też. Albo i 50 Cent kogoś zagra. Spoko by było. Znaczy, chciałbym w tym filmie 50 Centa po prostu.
On tam nie był taki nigdy.
Tam był taki gangster, którego teraz nie pamiętam, jak się nazywał, ale jego mógł zagrać 50 Cent.
Wierzymy. No.
Okay.
Albo Drake.
Nie, Drake siedzi w domu.
Drake może być.
Drake siedzi w domu i nie wychodzi żaden gangster z niego.
To zakończymy segment homoerotycznych marzeń Radka, tak?
Tak.
Ale ej, Chrisa Evansa tam nie dałem, więc i tak jest. I tak się...
Nie rozumiem, jak możesz wolić mieć 3 Joshów Brolinów i ani jednego Chrisa Evansa. Jakby.
Pasowali mu do klimatu, no.
Tak.
Okej.
Okay.
No dobra, to lećmy dalej. Do pytania takiego bardzo na czasie, które może pomoże paru naszym niezdecydowanym widzom bądź słuchaczom. Rafcio Pawcio pyta. Mam pytanie odnośnie filmu Fast and Furious Hobbs and Shaw. Nigdy nie oglądałem żadnego filmu z serii Fast and Furious, a chętnie bym się wybrał na ten i żeby wiedzieć, o co chodzi, musiałbym obejrzeć jakieś inne filmy.
Coś... Tak w ogóle inne filmy?
W ogóle? Czy ja to myślę, Obywatel Kane, myślę.
Dobrze się zapoznać z jakimiś filmami, żebyś wiedział, o co chodzi w tych ruchomych obrazach.
Nie, no, ja nie widziałam Obywatela Kane'a, widziałam Hobbs and Shaw, co straciłam.
Myślę, że niewiele. Co ci zaproponuje Obywatel Kane?
No Radek powiedział, żeby Obywatela Kane'a obejrzeć.
No bo to jest taki entry level, no potem dopiero Hobbs and Shaw.
Ja też wiesz, jak działa kino, to wtedy.
Podobne filmy ogólnie, nie? Znaczy, to tu jest i tu są tak tymi... bohaterowie, tu i tu aktorzy kogoś grają.
No, tak najazdy kamery, techniki tutaj filmowe, to najpierw Obywatel Kane wprowadził, a potem Hobbs & Shaw spopularyzował. Znaczy z tymi Fast & Furious to jest ta sama śpiewka co zawsze, nie? Są pewne poziomy i możesz wybrać któryś z nich. Jak chcesz poziom minimum, to nie musisz nic oglądać i iść po prostu na Hobbs & Shaw. Ten poziom, gdzie masz tylko troszkę czasu, no to obejrzyj 8. Jeśli masz jeszcze więcej czasu, to obejrzyj od 5 w górę, a jeśli masz pełno czasu i jesteś bardzo odporny na stare filmy sprzed iluś tam lat, kiedy modne były rzeczy, które dzisiaj się wydają lekko cringe'owe, no to obejrzyj sobie całość.
No.
A może dorzucić tę mini krótkometrażówkę, którą Vin Diesel wyreżyserował.
Najlepiej od piątki jednego oglądać, jak The Rock wchodzi.
No to jest, ten moment, kiedy seria bardzo skoczyła, chociaż wiem, że są niektórzy mega zagorzali fani tuningu, którzy mówią, że wtedy seria umarła, ale jak popatrzycie na A Rotten Tomatoes, to jest... zielone, czerwone pomidorki i tak jak patrzycie na box office, kiedy ten mniej więcej wszedł The Rock, łup, rypnęło ten box office w ogóle, widać w którym miejscu seria się zmieniła, bez względu na indywidualne gusta, na pewno jeśli chodzi o masowego odbiorcę, widać w którym momencie zaskoczyła.
Ale też w ogóle ta seria też nigdy nie była o tuningu. Ona była tak rozbita zupełnie gatunkowo, nie? Bo pierwszy film to było to mokre marzenie o tych muscle carach amerykańskich. Break, no. Tak, i powrót do tych filmów z 60-tych lat, 70-tych, o tych samochodach klasycznych. Zresztą 60 sekund było w tym samym czasie, który wszyscy oglądali. Nicolas Cage kradnie te wszystkie klasyczne samochody piękne. No i to też był mokry sen o tym, o na fali, że reżyser chciał sobie zrobić swoje na fali i tylko z samochodami. A dwójka już poszła w ten tuning. Nie wiadomo skąd nagle to się wzięło, nie? Że, no, wiemy, że była moda, ale czemu akurat dwójce?
Ja nie znoszę dwójki. Uważam, że dwójka jest najgorszą częścią.
Dwójka była najgorszą chyba. I później ta trójka, która już, ej, teraz wszyscy robią, trójka driftują.
Jest właśnie tą taką, tak ci wszyscy fani widzą cały ten cykl, jak tą trójkę, nie? Że tak. O, wyścigi nocne, jakieś tam pościgi nielegalne. Tylko, że to jest ta część, która najmniej zarobiła, nikogo nie obeszła, miała kiepskie przyjęcie i od razu zrobili zwrot z powrotem w kierunku tych postaci z jedynki, nie? I tego typu klimatów. Tam były te przemyt tych narkotyków przez granicę z Meksykiem, czy coś takiego.
Tak, w czwórce to też zupełnie odlepiono od reszty. Dopiero od piątki się zaczęła jakaś taka konwencja, która jest stała w jakiś sposób, nie? Te wątki rodzinne, te grupa postaci, która cały czas powraca. No i te filmy, one są różne, ale jednak do siebie podobne, przynajmniej tak do wyglądem. Wiesz, że oglądasz kontynuację tej samej serii, a nie jak wcześniej. Każdy tak,
więc ja bym powiedział, że jeśli można mówić o jakiejś tożsamości tej serii, no to jest od piątki właśnie. To jest to, czym jest ta seria od piątki. Te pierwsze części to było bardziej takie poszukiwanie, w jakim tu kierunku iść i no to była trochę ślepa uliczka, więc wrócili do korzeni. No. Chociaż Marto nadrobiała ostatnio od piątki i też miała parę uwag w związku z tym, że
Jak dla mnie każda kolejna część była mimo wszystko coraz lepsza i tą jakby tak naprawdę dobrze oglądającą się i przynoszącą najwięcej frajdy, no to była ósma. I spokojnie można obejrzeć ósmą, nie znając wcześniejszych. I spokojnie można obejrzeć Hobbs & Shaw, nie znając czegokolwiek, bo tak naprawdę mimo, że ci bohaterowie są wprowadzani wcześniej i ich relacja w jakiś tam sposób zaczyna się wcześniej, to ten film tak jakby trochę zeruje ten stan. To znaczy on tam pokazuje od początku te ich osobowości, to tam, że są zupełnie, powiedzmy, niezgodni charakterami i można kompletnie nic nie widzieć, żadnej innej postacie, nie wiem, wiedza o żadnych innych postaciach w ogóle nie jest potrzebna do tego filmu, więc ja bym powiedziała, że jeśli ktoś jest niezdecydowany i nie wie, czy w ogóle polubi się z tą konwencją, to najlepiej iść do kina po prostu na to, co jest teraz i potem ewentualnie się cofnąć. A jak się cofać, no to kurde, no ja bym powiedziała, że jednak ta ósemka, bo ta piątka i szóstka są takie, bohaterowie są żadni, jeśli ich nie znasz wcześniej, ich nie lubisz, no to ich nie poznasz nawet w tym filmie. Siódemka jest spoko, ale to co mówimy wygląda trochę jak teledysk, nie? Ale siódemka jest przynajmniej no tak już fajniej zrobiona. No ósemka miała najlepszego reżysera, najlepszą jakąś taką powiedzmy fabułę, najlepszy rozwój postaci, więc...
Reżysera to nie powiedział, ale reżyseria faktycznie.
Ale siódemka jest bardzo, no uderza jednak w ten motyw związany z Paulem Walkerem, więc wydaje mi się, że to działa bardziej, kiedy ogląda się jednak przynajmniej od piątki.
Znaczy, wiesz, jako osoba oglądająca od piątki, postać, którą gra Paul Walker, nie ma ani jednej
właśnie
cechy.
Właśnie, taki, że od
jakby
piątki...
Ta postać tam po prostu jest, ale ja o nim nie wiem nic, poza tym, że on tam jest i jak ma na imię, on nie ma relacji... Znaczy, relację ma tylko z tą swoją dziewczyną, żoną, nie? Której potem i tak od piątki już później praktycznie nie ma. I to tyle, jakby jest najmniej potrzebną postacią w tej całej
właśnie
serii.
W kontekście Walkera to raczej nie. Jeśli ktoś chce poznać Paula Walkera i wiedzieć, o co chodzi, czemu wszyscy płaczą, to jednak
jechać.
Jedynka, dwójka i czwórka, bo od piątki on nie ma za bardzo co tam
robić. No w sumie tak, filmie, go najbardziej rozbudził.
Tak, on
to główny bohater jedynki.
Pik osiąga.
No,
tak. Ale on jest jednak potrzebny w tej grupie.
Nie!
Tam.
Jak w ósemce go nie ma, brakowało ci go.
Nie, na takim tym
w jaki sposób jest potrzebny?
Płaszczyźnie, wiesz, rodzinnej, gdzie to się wszystko przewija. On jest tym dokładnie tym gościem z lat 90., tym bohaterem na akcji, który jest wyprany z jakichkolwiek...
w spadku, no.
Vin Diesel potrzebuje swojego bro.
Tak,
to jest
dokładnie.
Jego bro.
On jest przeciwieństwem Diesla.
To jest jego zupełnie. Bro.
Ale dostał się do tej rodziny i to podkreśla to właśnie te rodzinne
uwarunkowania. No dostał się, a potem już głupio było go wyrzucić. Ewentualnie
nie,
nikt nie pamięta,
nie,
że on
ja mam,
w ogóle jest.
Ja mam do tej postaci taki sentyment. Za każdym razem, jak wiem, że...
Ja też, jak widziałem ten głupi uśmiech jego, to...
Za każdym razem, kiedy Brian i Don robią coś razem i wiadomo, że ktoś tam idzie gdzieś, rozdzielają się, ale Brian i Don idą we dwóch to załatwić.
Tak,
to wie, że oni dwaj to załatwią, bo to są bros.
I Dom musi Briana wziąć, Brian. Tam
oczywiście,
się,
tak.
Uśmiechnie się do niego tym swoim pięknym, głupkowatym.
I wie, że jak już wszystko zawiedzie, to jak oni dwaj coś zrobią, to zrobią.
Tak, to jest piękne.
No, a w ósemce nie ma Briana i tak wszystko jest okej, okay, bo jest nie wiem, Rock robi robotę właśnie. Statham robi robotę i generalnie... No...
A nie, Brian to było serduszko.
Ja sorry, też, Brian, ja już zapomniałam, że tam byłeś.
No, ale słuchajcie, no to z tej naszej konwersacji i właśnie gadaliśmy z Martą i z Pawłem i próbowaliśmy wytłumaczyć, o co chodzi w tej serii, czemu Dom tam jest, czemu wszyscy lubią Vina Diesela, mimo że to jest Vin Diesel i jest dziwny. Oprócz Marty, więc zaczęliśmy tak gadać i stwierdziliśmy, że dobra, to nagramy to, więc...
Ja uwielbiam Vina Diesela,
jeśli
nawet kurde, ja uwielbiam Riddicki.
No, my sobie z Oskarem zrobimy swój film.
Pewnie, że zrobimy. Będziemy tak, mówić o tym, jaki Brian jest fajny, jaki Dom jest fajny, Dom jak...
Oskar, no, zacznij już myśleć nad chociaż jedną cechą, jaką ma Brian, bo
jest
to
bro,
zajmie, zanim
jest
wymyślisz.
Tyle zrobimy z niego, wiesz, bohatera Steinbeckowskiego.
Pewnie, że tak. Będziemy robić cały, będziemy fan bojać, jak Brian był spoko i jaki był najlepszy. Bez niego
właśnie,
to już nie to samo.
My gadaliśmy, że wiesz, że nagraliśmy nam dyskusję, to teraz wy powinniście nagrać swoją dyskusję i zatytułować ją Napisy końcowe Rogowskie Pisula, nie?
Tak, tak.
Napisy końcowe prezent.
Ej, zapowiadamy. Będzie nasza dyskusja o Fazy Furious i będzie pochwała Vina Diesla.
Vin Diesel jest najlepszy. Ja uwielbiam Vina Diesla. To jest najlepszy Grunt. Nikt nie gra tak dobrze
drewna musi
jak
być. To jest najcudowniejszy kawał drewna w Hollywood. Nic innego, że on zagrał w końcu kawał drewna.
To jest jego jedyna dobra rola, kawał drewna. Prawda. Urodził się, żeby grać kawał drewna.
Ja serio Riddicka uwielbiam.
O nie, ja też mam sentyment do Riddicka jeszcze.
Pitch Black jest fantastyczny.
Jezu, nawet ta najnowsza część, ona była tak głupia, a tak piękna.
Ja wyglądałem ją z takim uśmiechem.
No naprawdę musicie nagrać nie tam Fast and Furious, tylko przegląd kariery Vina Diesla. No, to się będzie klikać.
Ja oglądałem ostatni Diesel.
Będzie jak ten, wiesz, Actor Studio. Jak ten
też sobie
weźcie
Pawła, on też jest fanem Riddicków.
Riddick jest cudowny.
No. No dobra, to lećmy dalej. Po więcej kontrowersyjnych opinii o Vinie Dieslu i Brianie zapraszamy w niedzielę. Tymczasem przechodzimy do trzech tipów związanych z tym samym tematem, mianowicie z filmem Midsommar, którego omówienie spoilerowe jakiś czas temu już trafiło na nasz kanał.
Prosto z lasu.
Tak. Pierwszy tip od użytkownika Piąty. Dzięki za dyskusję o Midsommar. Dzięki niej odkryłem nowe warstwy interpretacyjne tego filmu i dzięki wam jeszcze bardziej go doceniłem. Jak najwięcej takich materiałów. Jesteście świetni.
Super, jest nam bardzo miło.
I to do nas, patrz, do nas.
No, bardzo fajnie. Jakby to można też tak ogólnie do tego podejść. I pomijając już Midsommar, który jest wdzięcznym tematem do interpretacji, no to wiesz, w ogóle myślę, że tego typu dyskusje o filmach są spoko, jeśli otwierają, wiesz, komuś możliwość spojrzenia na jakiś film. Nawet, wiesz, może nawet nie kupować interpretacji czyjejś, nie? No zresztą my gadaliśmy o tym Midsommar, tak? Ja miałem trochę inne podejście do tego filmu, trochę inne, a mimo to i tak fajnie się o tym gadało w ten sposób, więc wydaje mi się, że to jest fajna rzecz, a nie ma za bardzo też miejsca w polskim internecie na jakieś takie dłuższe dyskusje o filmie, nie? Zwykle to są jakieś recenzje, jeden punkt widzenia, jeśli w ogóle ktoś się wgłębia jakoś w tematy czy jakieś motywy w filmie. A jak to jest dyskusja, to jest zawsze ciekawie, więc super, że komuś wpadło do gustu. Myślę, że będziemy kontynuować, nie? Od czasu do czasu o jakimś filmie gadać.
Znaczy dla mnie to jest w ogóle podstawa, dlaczego no nie wiem, robię rzeczy w internecie, tak jak robię, no bo sam fakt, że tu między sobą możemy powymieniać opinie, gdzie no nie wiem, mam wrażenie, że ludzie tego czasami nie widzą, ale my bardzo często mamy różne zdania, prawda? Tu w obrębie naszego całego grona. I właśnie super jest to, że możemy sobie te zdania jakby powymieniać i jakby nie sprawia to, że nie wiem, że się nagle przestajemy lubić, że się przestajemy, nie wiem, że nie umiemy ze sobą rozmawiać.
Ja jeszcze nie widziałem tej dyskusji, nie słyszałem.
Mów za siebie,
nie się wiecie.
Zobaczycie, obejrzymy z Radkiem i zrobimy napisy początkowe. I co?
Kurde, tu chciałam taki argument, żeby ludzie jakby dostrzegli, że możemy, wiecie, różnić się w tych opiniach, w tych interpretacjach, czy po prostu w jakichś, wiecie, preferencjach, że
ty możesz.
My coś lubimy, a ktoś nie lubi, to spoko, ale tu widzę, okej.
Okay. Zaczynasz okay. Od tego, że atakowaliście nam Vina Diesla.
Znaczy, tak, to wszystko racja, ale nie jak chodzi o Vina Diesla.
No, życiu.
Nie no, to... Popieramy, nie? Ogólnie.
No nie.
Nie, no ale to jest... oczywiście no, czasami zdarza się, że mamy podobne zdanie, ale myślę, że częściej jest tak, że mamy jakieś tam inne, nie? I czasami zdarza się tak, że ktoś nas przekona do czegoś, nie? Ja się na przykład opierałem długo przed oglądaniem, nie wiem, Fast and Furious na przykład, a w końcu mnie przekonali.
I po tym, jak oglądałeś ze mną, to przyznałeś mi rację, że ósemka jest najlepsza.
O, no, faktycznie. Obejrzałem potem znowu?
udało się cię przekonać do tak samo z podobnych filmów Mission Impossible.
No bo tak, też to tak, obejrzałeś tak, dopiero tak. Później. Też miałem, wiesz, ja miałem przeświadczenie o
tym, że to seria... My z Radkiem fanbojowaliśmy cały czas.
Nie, no bo wiesz, ja znałem te pierwsze części, nie? I potem tak oglądałem trailery, tak, okej, okay, to samo dalej, ale faktycznie, wiesz...
Od czwórki się zmienił.
Od czwórki super.
No, czwórki no, to tak jak tam, jak tak. Fast and Furious od piątki nabrało
to było tak, że
tożsamości.
W trójce Abrams zrobił część, której nikt nie pamięta, tą wejściówkę, tak. A od później poszło ruszyło. Dobrze.
No. No dobra, to kontynuujmy Midsommar w takim razie.
Tak, tym razem użytkownik najbardziej pretensjonalny film 2019, to jest Nick jak coś. Co myślicie o negatywnej recenzji Midsommar Juliana Brodacza z Kosmosu? Zgadzam się z nim. Jak dla mnie Ari wyruchał, tak? Na pieniądze ludzi i gwiazdki, trudno się czyta. I zamiast zrobić dobry horror, zrobił 2,5-godzinną męczarnię.
Że wykochał. To się łączy z poprzednim pytaniem. Jak dla mnie w sensie, że no, filmy można interpretować w różny sposób i w zasadzie domyślnie każdy film i to zupełnie dowolny sposób. Wyobrażam sobie negatywną recenzję tego Obywatela Kane'a, która tutaj padła, bo ktoś ma taki pogląd na to, że ten film wcale nie był przełomowy, tylko powiedzmy był przerostem formy nad treścią, nie? Jeśli ktoś to uzasadni, to spoko i to jakby ode mnie zależy, czy te argumenty trafiają, czy nie. Wydaje mi się, że takie podejście, czy film jest dobry, czy zły, wynika głównie z jakiegoś takiego ogólnego konsensusu, czy ludzie się zgadzają odnośnie argumentów dotyczących danej
tak,
produkcji.
Tak, jakby jeszcze tylko dodam, że jak my czasem tak, wiecie, generalizujemy i mówimy dobry film, zły film, to najczęściej mamy na myśli takie ogólne przyjęcie, czyli wiecie, no. Nie wiem, właśnie, że nie wiem, na Rotten Tomatoes 90% krytyków uznało, że jest dobry albo że jest zły. To nie znaczy, że nie wiem, nikt nie uważa inaczej, albo że uważamy, że to jest jakaś, wiecie, jedyna słuszna opinia, prawda?
Nie, no my byśmy musieli cały czas powtarzać, że no, ale filmy są subiektywne, ale to jest tylko nasze zdanie, no ale bez sensu.
To jest
nie?
Domyśle.
To jest domyśle, więc w momencie, kiedy ktokolwiek sprawia, że jakby próbuje ci wmówić, że masz się czuć winny, że dany film ci się podobał, albo że jesteś frajerem, bo ci się spodobał dany film, no to kompletnie się rozmija z ideą jakiejkolwiek krytyki czy mówienia o filmach w ogóle, bo to kompletnie porzuca tę myśl, że filmy są subiektywne i że może że jeden film może być dla jednej osoby kompletnie bezwartościowy, a dla innej czymś ciekawym. Więc ja myślę, że to był jakiś happening po prostu, a nie coś na poważnie, bo nie wierzę, że tego typu materiały, wiesz, trafiają dość na poważnie.
No ja powiem, jakby ja generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby nie kłócić się o to, kto ma rację, bo ja uważam, że w swoim odbiorze jakby każdy ma rację i nawet jeśli, nie wiem, 90% krytyków uzna, że Midsommar najlepszy film tego roku, a ty powiesz, że no nie wiem, nie podobał ci się, nie trafił do ciebie, nudziłeś się, to jakby spoko, ja ci nie będę mówić, mylisz się, no tylko właśnie ja bym chciała, żeby, no nie wiem, nie indoktrynować ludzi w swoich, nie wiem, recenzjach, postach, materiałach, żeby nie szczuć przeciwko sobie, na przykład recenzentów, którzy mają inne zdanie, że no, to ja wam teraz powiem, jaka jest prawda i nie słuchajcie tych tam, bo oni nie mają racji, bo moim zdaniem właśnie to nie leży, wiesz, to nie leży w sztuce bycia krytykiem, recenzentem, czy w ogóle, nie wiem, fanem kultury, tak? Tak po prostu, no jakby, kurde, lubmy to, co lubimy, opowiadajmy o tym, co nas jara, opowiadajmy o tym, co do nas nie trafiło, ale jakby zostawmy w spokoju innych ludzi i ich odbiór. No. I myślę, że to wystarczy za komentarz.
Ja to świadczy o tobie, nie? Po prostu.
Ja nie widziałem Midsommar.
Nie oglądałem ani Midsommar, ani recenzji, więc nie mam nic do powiedzenia.
Polecamy Midsommar. Mhm.
Tak. Radek.
No, już jestem blisko.
Boże, ale my tego Radka gnębimy w sumie trochę. Ale ja tu mówię, jak to zostawmy każdemu ten, ja chcę, już Radko 50 raz mówimy, żeby poszedł na Midsommar.
Nie, ja jestem ciekaw opinii, szczerze mówiąc. Bo...
Że mu się nie podobało?
No to chętnie wysłucham, czemu się nie podobało. No jest, ja sobie wyobrażam, że komuś się może nie podobać ten film, bo on jest bardzo specyficzny, nie?
Znaczy, ja czuję, że mi się spodobało. Mi się już Hell Duty podobało i było naprawdę, naprawdę spoko. Tutaj czuję, że jak to ma być jeszcze lepsze, to... Ale no, muszę zobaczyć. Jak najmniej materiałów o tym oglądałem, jak najmniej o tym słuchałem. Waszego nie widziałem, Juliana nie widziałem materiału, bo...
To chcę, no nas jak... to byś mógł. No. Nie no, żartuję, nas jest spoilerowy to po filmie.
Tak, zobaczę od razu, jak obejrzę film. Trochę kurtuazja, bo mogę nie zobaczyć. Nie, zobaczę.
No myślę, że tutaj zaraz przeczytam ci jakby dodatkowy argument, bo kolejny, ostatni już tip dotyczący Midsommar od użytkownika MD. Pozdrowienia dla Helu za materiał o Midsommar. Hel to ja, jakby ktoś nie oglądał poprzednich Q&A. Obejrzałem film po tej dyskusji. Szkoda, że Argon, czyli Radek, nie dołączył. Było za dużo azotu. Tu jest azot.
Za dużo. Było odpowiednio dużo azotu.
Jak w powietrzu, nie? Ty czy też chodzisz i myślisz, kurna, za dużo tego azotu.
Znaczy, to było tak, że stwierdziliśmy, że w sumie sceneria jest odpowiednia. Fajnie będzie nagrać tutaj właśnie w otoczeniu przyrody dyskusję o filmie, który no, rozgrywa się w podobnych okolicznościach przyrody. A też bez sensu będzie, wiesz, trzymać ten ten obowiązek nad Radkiem, że już szybko do kina, bo zaraz chcemy nagrywać jutro, nie? Więc teraz można spokojnie obejrzeć.
No ale fajnie, że ktoś jakby dzieli się z nami tym, że dzięki naszej dyskusji obejrzał film. To jest w ogóle mega, mega miłe, myślę. I takie budujące, że wow, to co robimy ma sens. Tak więc no fajnie, że tak się stało i fajnie, że nam o tym napisałeś. Tak więc dzięki wielkie. I kolejne kilka tipów od tegoż samego użytkownika. Brak teaseru Wonder Woman na Comic Con. Studio wie, że film to kataklizm, czy czekają na wyjście do kin Star Wars, aby przeprowadzić zmasowaną reakcję marketingową w tym okresie?
A między Comic-Conem a Star Wars to jest taka gigantyczna przestrzeń czasu, więc to
a tak... między Wonder Woman jeszcze większa. Ten film wychodzi w marcu?
W czerwcu. Właśnie sprawdzaliśmy przed nagraniem,
jeszcze dalej.
Nie?
Jeszcze dalej. To Patty Jenkins nawet raz się wypowiadała, że według niej to chyba za daleko nawet przełożyli. Nie była przeszczęśliwa, że aż tak daleko. Bo ten film jest od dawna skończony. Ale po jaką cholerę robić teraz teaser? To ludzie zapomną o nim 3 razy na tym etapie. W ogóle w pewnym momencie pojawił się w Hollywood trend, który na szczęście teraz wymiera, w którym pojawiały się teasery dużo za wcześnie według mnie filmów. Dużo, dużo za wcześnie. I powodowało to właśnie, że ludzie czasem zapominali, a co gorsza, były akcje jak z New Mutants, która do tej pory się wlecze, kiedy mieliśmy nasz piękny teaserek, a filmu jeszcze ja nie widział, ale już spokojnie w następnym roku będzie. Więc ja jak najbardziej popieram trend, w którym, nie wiem, pół roku przed dajesz pierwszy teaser jeszcze, trailer 3 miesiące przed, super.
Tak, bo tu musisz, jak emocje opadną po jednym materiale, musisz znowu następny dawać, żeby to cały czas było ten ogień, wiesz, był
płonął. Dużo, to też
tak, ale dlatego trzeba w odpowiednim czasie to dawkować, bo jak dasz wcześniej, to ludzie to zapomną, a już zaczniesz spuszczać z tego balonika powietrze, nie? Jakby, nie wiem, Avengers dali tak dużo za wcześnie, nie? No to już jakiś ten fragment tego napięcia już by spadnie.
Znaczy, wydaje mi się, że Godzilla na przykład ucierpiała bardzo nad tym, że była promowana rok przed swoją premierą, nie? Rok temu na Comic-Conie, pamiętam, był pierwszy zwiastun i wtedy było duże zainteresowanie tym filmem. Potem praktycznie z każdym kolejnym zwiastunem ten ogólny hype był coraz mniejszy. A na tyle, że aż to otwarcie było no,
ale nice, też nie? Według mnie promowanie zbyt wcześnie pokazuje trochę brak zaufania studia. Bo to ja sobie myślę wtedy, że oni wrzucają, a zobaczmy jak się przyjmie, to może jeszcze coś zmienimy. Było z filmami DC swego czasu, pamiętacie pierwszy trailer Suicide Squad? I potem były te zmiany i ten pierwszy trailer nijak. No, nijak nie jest podobny do tego, no właśnie też rok poprzedzony. Ja mam wrażenie właśnie, że takie wrzucanie rok wcześniej, to właśnie nie tutaj jak jest pytanie, że brak zaufania studia. Nie, brak zaufania studia jest według mnie właśnie wtedy jak za wcześnie wrzucają, i próbują sprawdzić, jak się przyjęło, a potem zatrudnić grupę od trailerów, żeby przerobiła im film, nie?
No, ja się zgadzam, plus też ja nie ukrywam, że dla mnie, ja też nie, jeśli czekam na jakiś film, to właśnie nie lubię tak, jak wiecie, za wcześnie coś puszczą i potem, o Jezu, jeszcze 2 miesiące czekania. Jakby fajnie, jak to jest tak, że już wychodzi ten trailer taki, wiecie, po którym ma się tego największego hype'a i ma się tę perspektywę, że o, ten film to już zaraz, a nie, że dopiero za pół
tak,
roku.
Tak, zdecydowanie, a tak samo, ale to też na, mogę powiedzieć o branży gier. Pamiętam jak z CD Projektu ludzie się wypowiadali, że strasznie im się spodobało to, co zrobili z Falloutem 4. Nie mówię o samym jakości gry, ale właśnie tryb zapowiedzenia, kiedy gra została w ogóle znikąd nagle zapowiedziana na E3, czyli to był czerwiec, a wyszła w listopadzie chyba albo październiku, coś koło tego samego roku. I to jest strasznie fajne, kiedy dostajesz no właśnie nowy zwiastun i tak dalej, i to już zaraz, już wtedy, i wtedy ten hype jest w stanie się utrzymać i już nie możesz się doczekać. I według mnie to w grach działa świetnie. Redzi powiedzieli, że przy następnej grze pewnie tak zrobię, już przy Cyberpunku było za późno i przy filmach według mnie też jak najbardziej to powinni w ten sposób to utrzymać. Pamiętacie jak było z... Czekajcie, z czym to było? Z którymś z Cloverfieldów?
Było tak... Ostatnim,
z paradoksem.
Tak, z tym gównianym.
Okej.
Okay. Dlaczego zawsze dotyczy gównianych tytułów?
Ale ten, ja chciałam tylko powiedzieć, że właśnie z Cyberpunkiem to jest odwrotna wręcz historia, bo nie wiem, czy pamiętacie ten taki pierwszy teaser, który był tak, tyle lat temu.
Tak, tak. Że... Ale oni tego żałują. Mówili o tym, że My dzisiaj mieli taką opcję, wiadomo, inny budżet firmy, inny Wiedźmin po drodze wyszedł i te sprawy, ale gdyby mieli taką opcję, to czytałem wypowiedź, że woleliby zapowiedzieć w tym samym roku, w którym zapowiedzieli, wypuścić grę. Hmm.
No, aby się taki trend przyjął, bo to chyba fajne dla wszystkich, nie? Okej, kolejne pytanie od MD. Na plan emerytalny dla Trójcy. Zakładam, że to chodzi o was. Trójca jest wielką w ogóle, więc może chodzi o Trójcę Świętą w sumie. Jaka jest wasza ulubiona animacja z DC lub Marvela? Moje to Justice League Unlimited i Young Justice. Propsy dla Tlenu, że jest fanem Young Justice. Szkoda, że nie omówicie trzeciego sezonu.
Czemu nie omówimy? Może omówimy. Jak no, Radek obejrzy.
Użytkownik pisze, że nie omówicie, to nie omówicie.
A, okej, okay, jak nie omówimy.
A to no zapłacił, żebyśmy nie omówili, okej.
Okay. No jak płaci, żebyśmy nie omawiali, to... Fajnie, jak już doszliśmy do etapu, gdzie ludzie nam płacą za to, że nic nie robimy. Żebyśmy nie robili.
Ale na emeryturę
ostatnio,
dają,
ostatnio było na live'ie. Kończcie już, pieniądze idą. Tak.
Są różne jakby rodzaje animacji DC. Są te wcześniejsze, które były oczywiście rewelacyjne. No, Batman The Animated Series, Justice League Unlimited, no ale trochę mi się powtarzał, gdybym mówił o tym. No, nikt, nie wiem, czy ktoś powie, a Batman Animated Series, gówno, a to ładne. Nikt tego nie lubił. Więc może zostawmy te dwie animacje, bo one są chyba największymi możliwymi klasykami. Wszyscy je znamy, lubimy i tak dalej. Więc jeśli chodzi o późniejsze, no to oczywiście Young Justice, które uwielbiam i uważam, że Young Justice jest cudowne, ze względu na to, że właśnie rusza całą masę postaci, których nigdzie indziej się nie zobaczy. A jeśli chodzi o kinowe, no to chyba to omawiana śmierć Supermana, którą niedawno oglądaliśmy, znowu zostawiając z tyłu te wcześniejsze animacje, to chyba z tych nowych ta śmierć Supermana była najlepsza.
Dla mnie z animacji fenomenalny był Legion of Superheroes. To miało dwa sezony, to było 2007, 2006 rok jakoś, ale to dokładnie nie pamiętam, ale to był naprawdę kawał dobrego scenariusza, bo tam dużo rzeczy z siebie wynikało, podbijana była stawka, wprowadzali fajnie postacie, coraz większe zagrożenia były i w ogóle te postacie się naprawdę dało lubić. I też było coś takiego, ja w ogóle jestem fanem Legionu. I się cieszę, że wraca niestety pod batutą Bendisa do komiksowa, ale no, nie można mieć wszystkiego. Ale w tej wersji, w tych dwóch sezonach było naprawdę, naprawdę super. Ale to też taki serial, który przeszedł bez echa. I on w ogóle powstał w tym dobrym okresie dla animacji, jak też był właśnie Spectacular Spider-Man od Marvela, który też był znakomicie pisany, ale został skasowany po dwóch sezonach, bo trzeba było coś bardziej kasowego wpuścić, nie? Tego Ultimate Spider-Mana wymienili. I w tym DC tak samo było, bo DC poszło w tą stronę tych oryginalnych filmów, nie? Że oni tam seryjnie później jechali te wszystkie...
W większości są marne, tak. Niestety.
Oryginalnych tak, to jest marne. Tak za dużo powiedziane, szczerze mówiąc. To...
No,
jest kilka naprawdę dobrych, ale tylko tak. Kilka.
Tak, ale właśnie te projekty, które mogły być naprawdę fajne, ale były mniejsze, mniej popularne, wiesz, odnosiły się do mniej popularnych postaci. No to zostało zduszone niestety i... Bo ej, musi Batman...
To i tak był cud, że Young
Batman Justice, Justice League.
To i tak cud, że Young Justice tak, wróciło, tak. Które opowiada właśnie...
To też cudem tylko wróciło.
To ja się teraz wetnę, bo musiałam sprawdzić, jaki film miał tytuł, to nie to, że was nie słuchałam, bo nie widziałam wszystkich tych filmów animowanych z DC, ale miałam taki okres, że oglądałam ich, no tam nie wiem, z połowy obejrzałam i strasznie mi się podobało Justice League Gods and Monsters. To był ten film, w którym mieliśmy trochę inne wersje właśnie
Vampir
tej
Batman.
Naszej trójcy, tak, czyli właśnie był Batman, który był wampirem, Superman. Był Superman, który był synem generała Zoda i była Wonder Woman, która należała do New Gods i to miało taką trochę inną estetykę, takie właśnie pobawienie się trochę tymi schematami, tym odwróceniem powiedzmy tego, co wiemy o tych postaciach i jeszcze dodatkowo do tego filmu powstały trzy takie krótkometrażówki i ta z Supermanem była świetna. Tak więc... I to można obejrzeć jakby nie oglądając, nie wiem, żadnych wcześniejszych filmów, bo to nie jest osadzone tam w tym takim continuity, gdzie te niektóre filmy się tam do siebie odwoływały. Można sobie po prostu obejrzeć to jako taki standalone, tam nie wiem, półtorej godzinki, fajna historia, tak więc można
sobie
to sprawdzić.
W ogóle ten powrót Bruce'a Timma, nie? Do animacji wtedy tej z DC.
Ten jeszcze dobry, nie ten z Harley.
No, ten z Harley to
ja oglądałem ten z Harley, był taki, okej.
Okay. Doceniam
chociaż to, że to była oryginalna historia, bo najgorszą plagą jest to, że nie adaptują w kółko te swoje komiksy.
Ale robią to lepiej, z fajnymi twistami czasami. Śmierć Supermana była absolutnie kapitalna, a tym bardziej, że sama śmierć Supermana komiks jest jaki jest, a serial był świetny. No i ja już widziałem.
Wiesz, jak tam jest dużo zmian, no to spoko, to nawet nie musi.
No i ja już widziałem Hasha i spoiler alert, Haszem jest inny bohater w tej animacji. To nie jest ta postać, która jest w komiksie, więc to zmienia.
Ale nawet niezależnie od historii, nie? No bo historia to jedna rzecz. Też jakby jedna, to co mi nie odpowiada, to że oni bardzo często tak po prostu twórczo sobie adaptują te rzeczy. Ale jest jeszcze kwestia animacji, nie? I to jest tak jak komiksy potrzebują poza dobrą historią też ładnej oprawy, która będzie jednocześnie ładnej, no pasującej do historii, wnoszącej coś, no opowiadającej tej historii w odpowiedni sposób. Tak cholernie mu wiera to, że wiesz, że te wszystkie animacje wyglądają tak samo i są robione na jedno kopyto, bez absolutnie żadnego stylu, który by definiował tutaj jakąś jedną konkretną historię. Po prostu wszystko wrzucamy do tego jednego domu, który tam robi to w Korei czy gdzieś i wiesz, i one wypluwają po kolei animacji, które mają różne historie, w różnym tonie, ale zawsze wyglądają po prostu tak samo. I to tak jakby, wiesz, jakby komiksy ci rysowała dokładnie jedna ta sama osoba, albo jedna jakaś grupa osób, która po prostu by wypluwała taką totalną masówkę. I to jest przykre strasznie. Szczególnie jak masz takie animacje jak ten New Frontier, który wygląda inaczej. I to dużo wnosi do tej historii, nie, w tym momencie. Więc ja bym sobie życzył, znaczy... Życzyłbym sobie. To się nie wydarzy, bo te animacje mają być tanie i robione najbardziej masowo jak się da, bo nie zarabiają dużo. Ale jakby kiedyś się zawzięli i stwierdzili, że dobra, zróbmy taką animację na poziomie i faktycznie wzięli do tego, wiesz, jakichś sensownych animatorów, żeby zrobić coś, co się wyróżnia jakoś na tym tle, nie? Ale no, przynajmniej coś robią. Marvel, nie wiem, czy cokolwiek tam produkuje jeszcze. Pomijając oczywiście Spider-Verse.
No i mają ten swoje mega Spider-Man, czy nie wiem. Nie wiem, czy to Avengers nawet jeszcze wychodzi, to takie, które było mocno pod filmy robione. A mówię, a te animacje mają lepsze tytuły. Hush mi się na przykład bardzo podobał. Znowu, dlatego, że tak samo jak przy śmierci Supermana uważam, że Hush to kiepska historia w komiksie. Nie lubię historii Husha, uważam, że jest nudna. A ta animacja postawiła ją na głowie. No mówię, zmienili tożsamość Husha, więc to już samo w sobie jest interesujące.
O, dzięki za spoiler.
Ale nie powiedziałem ci na kogo, więc...
Ja chciałem mojego Tomiego Eliota, to już nie.
Tommy Eliot jest tutaj dokładnie tym, na kogo jest pozorowany. Wiesz, jak go spotkasz w Haszu, to jest ten fajny chirurg kolega Bruce'a. To jest fajny chirurg kolega Bruce'a. Nie ma w tym żadnego twistu. Ale wiesz, jest
dodam, że jest z tych, na koniec tych animacji, bo idziemy dalej, to te jeszcze, Suicide Squad były świetne, te dwa filmy.
Hell to Pay?
Tak. Był spoko.
No daj spokój.
Hell to Pay był
fajny. Dobra, okej.
Okay. Hell to Pay był super.
Szanuję twoją opinię.
Hell to Pay był super.
Hell to Pay był bardzo fajny, no.
Dobra, to ostatnie pytanie od MD. Dzięki wielkie za tyle pytań do nas. Możecie polecić filmy lub komiksy bohaterskie lub sci-fi polskich twórców, które wychodziły po roku 2000? Polska branża nic nie stworzyła? Czy to, co wyszło, to odwrócony Midas? Czy może brakuje kasy, pomysłów?
Ja nie wiem. Zastanawiam się w ogóle, skąd te pytania o polskie komiksy cały czas. To nie jest tak, że my kiedykolwiek rzucaliśmy szerzej jakimiś rekomendacjami. Może Radek gdzieś tam mu się zdarzyło, bo tak, ktoś mu wcisnął komiks.
To wina Radka, ale my nie czytamy polskich
komiksów. Ale ja nigdy nie mówiłem, że czytam cokolwiek polskiego i nigdy się tym nie interesowałem, więc no nie jestem w stanie odpowiedzieć za bardzo.
Za mną nie ma ani jednego polskiego komiksu, więc nie wiem też, skąd te pytania.
To nie wynika z tego, że nie wiem, nie szanujemy polskich twórców albo w ogóle nie jesteśmy zainteresowani. Już kiedyś mówiliśmy o tym, ale to może wspomnę tylko krótko. Mamy taki backlog prawdopodobnie rzeczy, które chcielibyśmy przeczytać z rzeczy, które naprawdę chcemy poznać, a nie ma czasu na to, że dokładają do tego polskich komiksów tylko dlatego, że są polskie, a nas jakoś tak bardzo nie interesują. No byłoby bez sensu.
Cały czas jesteśmy pytani, nawet nie wiem, zrobiliśmy z Radkiem tą pogadankę o Marvel Now 2.0 i już są pytania, a to może teraz o DC, no... Nie czytałem. Nie, no mówię, to jest na tym etapie masz
to
tak dużo komiksów.
To się czasami.
Tak dużo.
Jak coś, to ja o polskich piszę czasami u siebie na Peju. Jakby ktoś chciał, to może tam śledzić, bo tutaj jak też, to nie będę sam mówił. Bo...
Nie wiem, jak masz coś do polecenia, to dawaj, bo jakby tu cokolwiek. Są tak wąskie kryteria, wiesz.
Jest jakiś superbohaterski komiks polski, który mógłbyś z czystym sumieniem polecić?
Blera. Blair tego Rafała Szłapy jest naprawdę, naprawdę spoko. I to jest fajna kontynuowana historia, że wiesz, że cały czas tam się coś dzieje i nie jedzie tak na tych schematach amerykańskich, że o, dostał super zbroję bohater i ratuje Wrocław przed złym, wcale nie Lexem Lutorem, kimś innym, nie? Tak jak to większość z nich tak wygląda. A Blair jest fajny, bo ma swój klimat, nie? Mamy gościa, który ma tam konkretne moce, jest za tym jakaś tajemnica, która jest cały czas, wiesz, rozwiązywana. To skąd się jego właśnie wzięły umiejętności. Cały ten jego świat jest nadbudowywany, są naprawdę świetnie postacie rozwinięte. Też, że Szłapa pracuje nad każdym, z każdym tym albumem naprawdę długo, nie? Żeby to było jakąś częścią większej całości, a nie tylko, że o, musimy tak wypuszczać jak zeszytówki co miesiąc, nie? Że bohater przeżywa jakąś przygodę. Nie, to jest fajne, to nie ma dużo tych tomów, one są naprawdę zwarte i super. Zresztą Szłapa jest super gościem, jak można go gdzieś dorwać na jakimś festiwalu czy coś, to zawsze jakiś rysunek zrobi czy coś.
To mogę powiedzieć, że dostałem od niego jeden tom, przeczytałem i był fajny.
Fajnie, nie?
Ja nie dostałem, ale kiedyś komentował filmy od czasu do czasu, więc pozdrawiam.
Nie, ja naprawdę Blera już, nawet no, nie, że kolesiostwo czy coś, ale naprawdę to jest, no naprawdę to jest świetny komiks.
Okej, to teraz trochę inny klimat. Pytanie zadaje Kuna11. Witam. Wypowiedzielibyście się jakoś szerzej na temat sitcomów? How I Met Your Mother czy Friends? Co sądzicie o najlepszym sitcomie na świecie, Scrubs? Jaki jest wasz ulubiony sitcom?
Tutaj ważne ten. Tutaj jest pytanie, czy How I Met Your Mother czy Friends?
Tak, tak. No mogłam tyle przeczytać, ale w sensie, czy wolimy to, czy to, zakładam. No to co, po kolei. How I Met Your Mother czy Friends?
How I Met Your Mother, ale nie jestem fanem niczego z nich. Po prostu nie zestarzało się tak bardzo jak Friends z oczywistych względów.
Ja powiem Friends tylko dlatego, że ja do Friends nie mam żadnego takiego większego emocjonalnego stosunku. No, obejrzałam kiedyś, no okej, okay, spoko, niektóre rzeczy śmieszne, niektóre nie. A z How I Met Your Mother mam ten problem, że ja oglądałam ten serial tak w miarę od początku. Wydaje mi się, że mógł lecieć drugi sezon, jak się wkręciłam. I o mój Boże, to, co oni zrobili z tym zakończeniem i jeszcze tam po drodze, tak jak zrujnowali mi ten serial, więc za to nienawidzę i nigdy więcej sobie tego serialu nie powtórzę. Tym, jak wiem, jakby do czego to wszystko prowadzi. Więc...
Ja nie wiem, bo ja zdążyłem odpaść od tego serialu, bo mi się znudził.
Uważam, że generalnie jak był dobry, to był lepszy, ale zjebał, no i tyle.
Ja bardzo lubiłem oba te seriale i na Friendsach się wychowałem, no to w latach 90. jakby, nie wiem, po parę razy się Friendsy oglądało. Czy ten serial się zestarzał? Może, ale nie oglądałem go dawno, więc mam dobre wspomnienia i to tak jak z wieloma rzeczami. Nie muszę do tego wracać, bo mam dobre wspomnienia. Natomiast też uważam, że How I Met Your Mother w swoich najlepszych momentach było lepsze niż Friends. Miało lepiej narrację poprowadzoną, były ciekawsze pomysły z zabawą narracją, z przekładaniem tego wszystkiego. Friends było bardzo proste i na swoje czasy, no to był bardzo prosty serial, który nigdy nie wyszedł powyżej pewnego poziomu i według mnie nigdy nie spadł poniżej pewnego poziomu. On tak trzymał się cały czas, żeby tą widownię swoją utrzymać do końca. Mi to wystarczyło, ale tak mówię, natomiast How I Met Your Mother miał absolutnie świetne zagrywki. No ale to, co ja... Zaczęło się ciągnąć, potem stali się niewolnikami własnej narracji z tym całym zakończeniem i tym, co było wcześniej. Się dłużyło. W pewnym momencie na przykład ja nie znosiłem głównego bohatera już na etapie, nie wiem, którego sezonu. To za każdym, kiedy on się pojawiał, myślę, skończ, idź sobie. I ostatni, co jest najlepsze, ostatni sezon uważam, że jest fantastyczny. Był kapitalnym powrotem do formy. Sama zabawa z narracją, że wszystko dzieje się jednego dnia, była kompletnym odświeżeniem formy tego serialu. A potem był ostatni odcinek i nigdy więcej nie wrócę do tego serialu.
Yep.
Ja nie wiem, czy mogę mówić, bo mnie ludzie będą mnie lubić.
Mów, bo ja
nie, no z How I Metem dorastałem i oglądałem na bieżąco od początku, chyba na początku drugiego sezonu zacząłem oglądać na bieżąco i przez lata no jednak się człowiek przyzwyczaił do tych bohaterów i oni też, no to był taki fajny serial o dorastaniu, dojrzewaniu, nie? I do związków, do różnych innych rzeczy, gdzie się zaczyna żyćko. A no, ta końcówka była jaka była, ale też ja w pewnym momencie tego już nawet nie obchodziło mi, jak to się skończy, jaka będzie ta matka, czy ten, bo się liczyła już droga, a nie ten finał, gdzie oni dojdą. I wiadomo, że ten ostatni sezon już był skopany, szczególnie ten cały...
Ostatni sezon był świetny.
Ostatni sezon?
Sezon oczywiście był świetny.
Mnie
był fantastyczny. To ostatni odcinek był kompletnym.
To niech sobie nie dla ciebie, teraz ja mówię. Dla mnie nie.
Proszę cię bardzo. No.
Nie, ale ja co sorry, bardzo lubię, a do Friendsów się nigdy nie umiałem przekonać. I tyle lat próbowałem zacząć oglądać, i żeby mnie to bawiło i... Pamiętam, za dzieciaka oglądałem jakieś wyrwane odcinki. Nigdy to nie śledziłem storyline, tylko no okej, to jest ten amerykański serial, gdzie wiali ludzie są śmieszni, tylko nie dla mnie. Ale nie umiałem się w to wkręcić. Wtedy mnie bardziej bawi na przykład Skrzydła, bardziej Zdrówko mnie bawiło najbardziej, bo Zdrówko to jest najlepszy serial w historii. Frasier, który też jest absolutnie kapitalny. I zawsze ci Fręci byli tacy, o, oni mają być dla wszystkich. I coś tak mi się wydawali. I no nie trafiali do mnie. I później przez lata bliscy znajomi, mam kupę znajomych, którzy są naprawdę fanami Friends i zawsze, no zobacz Friends, no mają ta historia jest zbudowana, oni tam mają te związki w ten i jest zabawne, Joey jest zabawny i Chandler jest zabawny. Chandlera akurat lubię, to jest jedna z tych postaci niewielu, które tam lubię, ale zawsze próbowałem zacząć to oglądać i za każdym razem odpadałem naprawdę na wczesnym etapie i to nie jest tak, że wiesz, że nienawidzę tego serialu czy coś takiego. Ja wiem, że on po prostu nie jest dla mnie i do mnie nie trafia i nie potrafię bawić się dobrze na Friends. To za każdym razem dla mnie była taka przeprawa coraz bardziej, wiesz, jakbym w Wietnam, coraz bardziej w tą dżunglę wchodził i mówię, nie, no, jeszcze sobie myślę, ile to ma sezonów, matko boska.
10, ale akurat Friends wydaje mi się, że z każdym
jest najsłabszy.
Ale właśnie wydaje mi się, że 10, że Friends z każdym sezonem było lepsze.
Tylko mi nie mówię, że to jest ten serial, który muszę, ej, zobacz te 5 sezonów, później się
nie
fajnie.
Nie, jak ci nie podejdzie, to ci...
chyba 5 sezonu.
Aż tak się nie zmienia, ale mimo wszystko wydaje mi się, że robi się coraz lepszy.
To no właśnie robi Szybcy i Wściekli, tak?
No, motyw...
Trochę wszyscy
pokochali to od momentu, w którym Chandler i Monika wzięli ślub.
Tak.
Jakby to był ten przełom...
Oni są razem.
Tak, to był ten przełom serialu, który zmienił, bo przestał jechać... Do tego momentu to był ten typowy sitcom. Czyli wszyscy, wiadomo, Joey to ten zabawny, ten to ten, i każdy ma to swoje miejsca i w kółko robił to samo. A to był ten jednak moment, w którym, szczególnie w tamtej telewizji, kiedy w tamtych czasach, kiedy nagle możemy pójść z fabułą do przodu w ten sposób, to był duży przełom i wydaje mi się, że to był też moment, kiedy ludzie dużo przekonali się do Friendsów bardziej. Natomiast jeśli się nie przekonałeś, to się nie przekonasz. Według mnie to nie jest aż tak drastyczny zwrot. Natomiast w Friendsach były fantastyczne według mnie cameo niektórych znanych aktorów ówczesnych. Na przykład, nie wiem, właśnie Gary Oldman, który był plującym aktorem.
O, pamiętam Gary Oldmana.
To było fantastyczne.
Ale też inna sprawa, że ciężko do tego serialu by było wrócić dzisiaj. No, bo te masa żartów się jednak mocno zestarzała i są już jakby częścią swojej epoki.
Śmiech z Offu już jest irytujący sam w sobie. To jest już...
Ja pamiętam, że zawsze też byłem po tej... Jak były te seriale, w tym samym czasie leciały Różowe lata 70, które dużo bardziej do mnie trafiały.
To mnie
i
też.
Zepsuli zakończenie.
Nie, tam już kilka ostatnich sezonów.
To jest kolejny serial, do którego mam tak ogromny żal o ten ostatni sezon.
Jak już aktorzy odeszli, to powinni kończyć.
Jak już Foreman i Kelso odpadli, to
tak.
Już...
I to, że Jezu, Jackie, tak? Ta, którą grała...
Mila Kunis,
dokładnie. To, że ją na końcu zeswatali z tym Hindusem. O Jezu, a przecież ona miała być, wiecie...
To spowodowało, że ona była z każdym bohaterem po drodze.
Ale po prostu oni tam się pasowali, a oni to wzięli i zepsuli.
Fest to było zwierzę.
Znaczy ja uwielbiam Różowe lata 70. Akurat ja można oglądać dzisiaj według mnie. Znaczy, trzeba mieć sentyment trochę do całego tego settingu,
tak, bo wiesz, bo
ale dalej się to ogląda świetnie.
Różowe lata nie były tak mocno zakorzenione w swojej epoce, że widać, że to było dziecko swojej epoki, tylko no one miały odwzorować inną epokę.
Tak,
nie? I one zupełnie na innych zasadach działała konstrukcja świata, żartów.
Tak, to się według mnie dalej ogląda świetnie, poza... tylko trzeba skończyć wcześniej, bo jak aktorzy im odeszli, to ten serial powinien się skończyć w tym miejscu.
Wiesz, ja też czuję, że jakbym w końcu wyglądał na bieżąco w czasach, kiedy nie oglądałem innych rzeczy, tylko akurat przy tym bym siedział, to też bym miał inaczej, wiesz, do tego emocjonalnie podchodził po latach, inaczej mi się przypominało, bym był mocniej związany z postaciami. No a teraz jednak wejść w serial z lat 90. tak mocno wbite w epokę i jeszcze taki, który miał być dla wszystkich, bo to był najpopularniejszy serial swoich czasów, no to jednak jest ten próg wyjścia nie jest aż tak niski, nie? Też jeśli, mówię, inny typ humoru bardziej do mnie trafia, właśnie taki jak z dobrych lat 70, czy z Frasera, czy ze Zdrówka chociażby.
Okej, dalej było pytanie, co sądzimy o Scrubs. Ja może zacznę, bo dla mnie to jest mój sitcom. Jak z reguły każdy ma jakiś taki, wiecie, swój jeden sitcom, no to właśnie moim sitcomem było Scrubs, bo po pierwsze, no nie miało tego śmiechu z puszki i to jeszcze było w tym momencie, jak wydaje mi się, że no to nie było aż tak popularne, żeby właśnie ten śmiech z puszki wycinać. A jednocześnie jakby było takie bardziej właśnie abstrakcyjne, był ten inny sposób narracji, plus no ja to oglądałam, jak byłam na studiach i ja się strasznie utożsamiałam z głównym bohaterem, z tym, że on był taki, że no trochę nie wie, czego chce, że jak coś ma, to potem już nagle tego nie chce i w ogóle tak się strasznie miotał, a jednocześnie, no nie wiem, jakoś wszyscy w tym serialu byli dla mnie sympatyczni i jakby tak dawali się lubić, bo mam wrażenie, że na przykład, no nie wiem, we Friends ci ludzie potrafili się czasami, nie wiem, tak strasznie paskudnie zachowywać, a w Scrubs po prostu jakby wszystko tak idealnie dla mnie grało i wiem, że też są ludzie, którzy mówią, że ten serial powinien się skończyć wcześniej. Mi się zakończenie Scrubs bardzo podoba, jakby tylko pomijmy ten spin-off, bo tam potem zrobili taki spin-off o tych stażystach i to już jest kompletnie nieoglądalne, ale jakby to samo zakończenie w ramach tam bodaj, nie wiem, 8 sezonów dla mnie było super. Jakby to jest mój sitcom, oglądałam całość 2 razy i pewnie jeszcze kiedyś do tego wrócę.
To spoko było, pamiętam.
Właśnie tak, oni tam, ten film musicalowy, gdzie przyjechała pacjentka, której się wydawało, że wszyscy śpiewają, plus jakby serial, który potrafił, wiecie, tak totalnie łzy wyciskać tym, że nagle, wiecie, jakiś pacjent, którego poznajemy w tym odcinku, ja na koniec tego odcinka, po 30 minutach on umiera i ty, wiesz, siedzisz i płaczesz, bo po prostu tak się przywiązałaś do tego, co się działo w tym odcinku.
Najlepszy woźny był woźny, który się nazywał Jan Itor.
Ja, tam właśnie fajnie, że oni poruszali te trudne tematy, nie? Związane z byciem, z byciem lekarzem, czy
lekarzem,
czy
pacjentem,
czy pacjentem, nie? To było rady. Ja jestem fanem ogólnie cutaway jokes, tych wszystkich takich absurdalnych scen, które tam się nagle pojawiały, więc mi się to podobało. Ale z czasem mi się znudziło. Mi się większość sitcomów po jakimś czasie nudzi, poza paroma wybranymi, ale to już w kolejnym pytaniu.
Ja przyznam się, że nigdy nie przebiłem się przez pierwszy sezon. Moja siostra była straszną fanką Scrubs i mi to regularnie podsyłała, że to oglądał, muszę oglądać, w ogóle super, świetny. To też byłem chyba na studiach wtedy, jak wiesz, jakie to dobre i w ogóle, i nigdy nie byłem w stanie przebrnąć pierwszego sezonu. Tak się mijałem z tym po prostu, że...
Sitcomy zawsze mają ten pierwszy sezon taki se, bo
to jest... Takie docieranie, nie? To jest, dopiero
tak,
takie...
Bo to jest taka forma, że ona potrzebuje czasu, żeby znaleźć swoją tożsamość, swój styl. W zasadzie, no nie, nawet te takie legendarne sitcomy też potrzebują tam tego jednego, przynajmniej dwóch sezonów, żeby już, wiesz, nabrać rozpędu, więc... Nie poddawałbym się, szczerze mówiąc, w jednym sezonie.
No, aczkolwiek też jak, jeszcze tylko dodam, jak, wiesz, jakby jakiś tam typ humoru, czy no konwencja, bo to jest specyficzna ta konwencja. No i myślę, że jak ona nie siada tak od początku, no to też, no to się nie zmieni, no nie?
I bohaterowie przede wszystkim, bo te sezony trwają i trwają przez lata i jak się nie przyzwyczajasz do bohaterów, nie polubisz ich z miejsca, no to też ciężko się to ogląda bardzo. Tak jak z Big Bang Theory na przykład.
Nie mówmy o tym.
Big Theory miało tę odwrotną właśnie, wydaje mi się, jakby jakość, że ono na początku było lepsze niż później, że jakby później to już było coraz gorsze, że na początku
nie
był
było.
Inny pomysł na ten serial.
Lepiej mydliło oczy.
Później było tak słabe, że sobie już tłumaczyliśmy, że te pierwsze sezony były lepsze.
Tak, później było tak słabe, że sobie uświadomiłeś, że te pierwsze sezony wcale nie były lepsze.
One były takie same. Od początku, tylko nie widzieliśmy tego na początku.
Tak.
I to była jakby magia tego. To możliwe.
Jak wrócisz do tych pierwszych, to będą... to zobaczysz, całą ta iluzja ci po prostu zniknie. Tak. To jest w ogóle niesamowity serial, jak ja siedziałem, nie wiem, z 4 sezony obejrzałem, zanim nagle stwierdziłem, ej, ale dlaczego w tym serialu absolutnie wszystkie dowcipy są dokładnie takie same? To jest ten jeden moment, nie wiem, niektórzy pewnie nie mieli go do samego końca i obejrzeli ostatni odcinek ostatniego sezonu i płakali, i że się skończyło, ale znam całą masę osób, która miała w którymś momencie ten taki nagły przebłysk, że ej, oglądam już któryś tam odcinek i nagle... Słyszę ten dowcip i nagle się nie śmieję. I nagle stwierdzam, ej, wszystkie dowcipy, które do tej pory słyszałem, opierały się na dokładnie tym samym schemacie. I cała masa osób. Nie wiem, ten serial jest niesamowity pod tym względem.
Tysięczna bazinga i już nie mogłem.
No, ten serial jest niesamowity pod tym względem, że on tak długo potrafi ludzi trzymać jednym dowcipem.
Znaczy ja wiem, czemu też ludzie się mogą przyzwyczaić do bohaterów, bo on był tak skonstruowany, że właśnie był taki mocno uniwersalny, nie? I jak to, ale jak sobie uświadamiasz, jak tam jest właśnie ta kultura nikolska pokazana.
Pracy domowej nie odrobili, robiąc ten serial. Po prostu.
Ale on się
prostej
po prostu wpisał, to nie chodzi o ten jeden dowcip, on się po prostu wpisał akurat w ten moment, kiedy to, wiesz, geek culture się roznosiło bardzo, nie? I to, co geekowski się stawało mainstreamowe, no i akurat ten serial się pojawił. Nagle, o, patrzcie, bohaterami jest trójka geeków i gadają o Dungeons and Dragons i Batmanie, więc to jest na nas i o nas, a potem się okazuje, że chyba jednak nie.
Nikt nawet tam ze scenarzystów nie przeczytał, czym jest Dungeons and Dragons na przykład i jakby w momencie, kiedy się zorientujesz, to nagle stwierdzasz, że
tak, ale tam tak było, nawet wiesz, jak się czymś interesujesz i zaczynasz zauważać, że oni na tych podstawach, wiesz, jak już masz żarty...
Losowe teksty rzucają.
To są tak podstawowe, nie? Tak. Że nie musisz...
Dla normików.
Ale czasami też kompletnie nietrafione, w sensie kompletnie nie działają, bo ktoś coś źle przeczytał. To jest właśnie na tej zasadzie, że nawet minimum pracy domowej tam nie odrobiono, żeby ten serial działał.
No dobra, to ostatnia część tego pytania, czyli wskażcie wasz ulubiony sitcom. Ja już powiedziałam, dla mnie to jest Scrubs, więc ja już jakby wyprzytykałam się.
Ja miałem taką fazę właśnie, gdzie sprawdzałem masę sitcomów i przy większości tam zostałem właśnie sezon, więcej. No zwykle jak dochodziłem do dwóch sezonów, stwierdzałem, okej, okay, dobra, to nie jest dla mnie. Ale takie sitcomy, które zostały ze mną na dłużej i które czasami oglądałem, no bo sitcomy zwykle trwają naprawdę długo, więc zawsze jest ten moment, kiedy one opadają z formy, albo nagle główny aktor staje się gwiazdą i odchodzi, trzeba go zastąpić, albo coś innego dzieje, scenarzyści się zmieniają, coś takiego. No i ten koniec już jest takie tam, żeby dociągnąć do końca, nie? Ale jeśli był dobry wcześniej, no to się i tak oglądało z przyzwyczajenia, więc u mnie to by było, że albo to by było The Office i tam był ten problem, jak Steve Carell odszedł, no to już nie było to zupełnie, nie byli w stanie go zastąpić. Myślę, że dałoby radę, ale po prostu złe wybory tam podjęto. Albo Parks and Rec może, trochę moim zdaniem ulepszona wersja The Office, trochę w innym klimacie, ale korzystająca z podobnych rzeczy. Jeśli chodzi o taki może bardziej... Ja miał wybrać najlepszy, taki historycznie najlepszy, to albo The Office, albo... no nie wiem.
Wyspa Gilligana, nie wiem, ty tak myślisz, jakbyś chciał w przeszłość.
To nie, to jeszcze się namyślę, ale jeszcze z takich mniej znanych, powiedzmy, które swego czasu były kultowe, no to Arrested Development było super i to było nowatorskie, Jezu, tak, jeśli chodzi o pisanie żartów. No to był taki serial, który miał masę takich running joke'ów, który był bardzo inteligentny pod tym względem, że trzeba było, można było oglądać jeden odcinek ileś tam razy i wyłapywało się jakieś rzeczy, które na przykład wracały później. Bardzo fajnie to było pisane i chyba najlepiej to wspominam. Ostatnio wrócił, ale to nikogo nie obeszło niestety.
Community? Nie jest sitcomem, nie?
Community się chyba nie liczy.
W jakiś sposób, to tak to by było community.
Też mógłbym powiedzieć community wtedy, tak, ale nie widzę go do końca w tych ramach.
Ale community było tak cholernie inteligentne, tak? Ta zabawa z formą, z...
Przecież nagle mogli ci robić odcinek z paintballem, który w ogóle był zupełnie...
Odcinek braci Russo to jest, nie? Tak, z paintballem. Tak, braci Russo.
Dobrze, braci Russo.
Tak, że dostali robotę w Marvelu po odcinku z paintballem w Community, więc jest po prostu fantastyczne i w ogóle obsada, która się tam zebrała i te wszystkie żarty. Community to jest ideał, oprócz tego jednego sezonu, gdzie nie było Dana Harmona i gdzie...
Ja właśnie przerwałem. Ja jak już się, jak oni skończyli college, to mi się nie chciało już.
Ale play. Jeszcze ostatni sezon warto nadrobić.
Ostatni sezon był taki właśnie, gdzie ci dwaj bohaterowie skończyli college i dalej już nie oglądałem.
Ale i tak, community to jest piękna rzecz. I tutaj jest ten właśnie rozbrat, bo mamy tę nową generację sitcomów właśnie z na przykład Park and Rec, nie? Które działa już trochę inaczej jest pisany niż na przykład Różowe lata 70, nie? I one są inaczej robione. To widać na pierwszy rzut oka, ale z tych starszych to byłyby chyba Różowe lata 70. To był serial, który za dzieciaka obejrzałem na raz. Jak wiadomo, na płytce dostałem wszystkie sezony.
To musi być 20 tych płyt, przecież to tak, to było, nie?
Nie na jednej, no to była cały klaserek płyt, nie?
Tak, Różowe lata, śmiało, nie?
Tak, Różowe lata 70 to chyba jeszcze były zgrywane z Polsatu, wiesz, z tym
sektorem? Boże, to źle nie miałem.
Teraz chyba na Netflixie jest, albo przynajmniej było przez jakiś czas. Jest, ktoś chyba, nie widział, bo to nie jest jakiś mega popularny serial, to też polecam. To jest
Słyszałem oryginalne głosy, więc...
To u mnie też są to Różowe lata 70, dlatego że ja...
Ale fandom.
Ale dlatego, że ja jak to oglądałem, to akurat w liceum miałem też swoją paczkę znajomych, mieliśmy też...
Kanapki.
Może nie kanapki, ale też takie... Akurat jeden znajomy miał samochód w liceum, więc było spoko. I można było się zawsze dzwonić wieczór, dobra, to jedziemy gdzieś i tak dalej. I miałem straszny sentyment po prostu do całego tego settingu.
Te postacie były cudownie wyważone i do siebie dopasowane, nie? Że każdy był tak zupełnie inny.
Wszystkie te akcje były, nie wiem, jak gdzieś tam na Sylwestra, gdzieś tam przemycanie piwa i te sprawy, to wszystko było.
Jezu, pierwszy odcinek jest z Kegiem.
No z Kegiem, ale tak. Wiesz, chodzi o to, że podobne rzeczy miałem. I to strasznie po prostu...
Reed Foreman to jest...
Reed Foreman jest absolutnie cudowny.
Piękne ukazanie alkoholizmu i surowego ojca w konwencji komediowej. Znaczy, alkoholizm to matka, no ale generalnie ta rodzina, tak. Nie? No,
Kitty była bardziej alkoholiczką.
Jeszcze w ogóle wiesz,
że... mamy te problemy, ale śmiejemy się z nich, ale równocześnie wiemy, że może trochę nie powinniśmy się z tego śmiać. Ale w ogóle to jest super.
Jeszcze obejrzysz Robocopa przed oglądaniem już w lat 70. i wiesz, że ojcem jest bodycare. Tak, w ogóle.
Także z tych ser, tak. U mnie to będą... Oczywiście... Bez żadnych, tu nie musimy dodawać, wytnijcie ten pierwszy, ostatni sezon, nie istnieje.
Tak, to jest... zabawne, że Topher Grace zepsuł dwie rzeczy w popkulturze swoją jedną decyzją.
To prawda.
No. No dobra.
O to jeszcze Seinfeld. No. O, Seinfeld jest super. Z takich legendarnych rzeczy. Bo Seinfeld wygrywa tym, czym Friends przegrywają, że Friends masz tą grupę uprzywilejowanych białych nowojorczyków, którzy są talnymi dupkami, ale serial jakby tego nie zauważa zupełnie, nie? Natomiast w Seinfeldzie też masz uprzywilejowanych białych nowojorczyków, może trochę mniej, którzy też są dupkami, ale serial się z tego nieustannie śmieje, nie? I jakby to jest element, który jest komediowy, więc nie to się nic nie zdarzało.
Nie zgadzam się, że tego serial nie zauważa, ale trzeba oglądać dalej Friendsy, żeby to zauważyć.
Trochę za późno, szczerze mówiąc. No, nie zauważa, ale w 9 sezonie.
Jest bardzo wcześnie mamy motyw, kiedy pokazane jest, że trójka z tych bohaterów jest bogata i sobie pozwala na wiele rzeczy, jest uprzywilejowana i robi sobie co chce, i przez to pozostali, którzy nie mają takich możliwości, są bardzo spychani. Jest świetny, świetny serial, kiedy idą do restauracji. Jest pokazane to rozwarstwienie bardzo między nimi. Więc...
Matko, to jak traktat klasowy, to ja wrócę.
Był taki odcinek, kiedy właśnie ci gorzej zarabiający nie mogą pozwolić sobie na chodzenie do tych wszystkich restauracji, do których idzie trójka tych lepiej zarabiających.
I chyba nawet jest ten jeden odcinek, kiedy tak zastanawiałem się, czy oni ciągle są na tej kawie, nie, zamiast pracy, ale to jeden odcinek na 200.
Są tam twój problem, jest to poruszane. To ma zawsze wolne miejsce.
W jednej knajpie zawsze wolne, najlepsze miejsce.
Ale nie jest wolne. Jest tam, nieraz był odcinek, że oni przychodzą i wyganiają ludzi.
Że
ktoś siedzi na tym i oni tak na nich patrzą i ci ludzie tylko jak się przenoszą.
No to o tym mówię.
Ej, no... W tym pubie byli.
No come on, w How I Met Your Mother też zawsze mieli to swoje miejsce, to samo. McLaren. W tej samej knajpie.
W tym barze, który wyglądał tak obskurnie, daj spokój.
McLaren był piękny.
Dobra, to chyba kończymy, bo strasznie się tutaj rozgadaliśmy, ale fajny temat, nie? Jeszcze nie mówiliśmy o nim, więc no, miejmy nadzieję, że tutaj może też nam polecić jakiś sitcom.
Nie,
albo
nie
napiszecie. W sensie napiszcie, które lubicie, nie? Ale
raczej nie obejrzymy.
No nie.
To trochę za dużo czasu zajmuje, żeby w ogóle z serialami tak jest, jak ktokolwiek mówi,
obejrzyj. Jeśli być miła, to już któryś raz w tym odcinku po prostu podcinacie mi skrzydła.
Bądźmy szczerzy, jak ktoś ci mówi, ej, fajny serial, 8 sezonów. No to, sorry, to nie jest tak, że... A już się na to biorę, już sprawdzę.
Dobrze, to nie polecajcie nam niczego.
No dobra, dawaj te swoje fanarty. Miejmy to za sobą.
A, zapomniałam w ogóle, że jest ta sekcja fanartowa.
Ja
już chciałam się żegnać. No dobra, to co my tu mamy? Pierwszy fanart od Mr. Ass Shake. Ja narysowałam Łukasza, bo lubię Łukasza. Zdziwiony, bo kto po zobaczeniu 20-letniego dziecka na wycieraczce nie byłby zdziwiony.
Ja nie.
Radek, nie płacz.
Ale ja narysowałem Łukasza, bo lubię Łukasza.
Znaczy, Łukasz nie ma rąk. O mój Boże, co to zaszło?
Może ktoś cię za bardzo lubi po prostu.
To jest pierwsza rzecz, którą widzę. Łukasz ma rękawy i nie ma dłoni.
Może takie rękawy są długie. No,
no bez przesady, no sięgają ci tutaj do kieszeni spodni. Powinieneś mieć tu dłonie.
Nie wiem, może tak...
Jakby... Czemu aż tak lubisz Łukasza, że obciąłeś mu ręce?
Nie wiem, może jakaś tanka, ale bardzo ładne. Widzę podobieństwo, poznałbym siebie, więc
rozpoznaję koszulkę.
Biorąc pod uwagę średnią, biorąc pod uwagę średnią jakby poziomu fanartów, to jak rozpoznaję siebie, to znaczy, że jest super.
Łukasz na rzece ręki.
Poza ręką, ale nieważne. I tak jest fajne.
Kolejny fanart od użytkownika Madin. Na wstępie chciałbym napisać, że robicie naprawdę dobrą robotę, oby tak dalej. Dzięki. Pomysł na plakat do jeża.
Boże, tutaj... od razu po odcinku. A natomiast dopiero teraz udało mi się go zrealizować. O kurczę, dobra, to mam po siebie coś dobrego.
Więc tak, z radością pokazujemy plakat jeża. I to naprawdę wygląda jak plakat filmu. Słuchajcie, obsada jest cudowna, bo mamy debiut aktorski Zacka Snydera, mamy Paris Hilton, mamy Nicolasa Cage'a i gościnnie Majka Jeżowska.
Jak Jerzy Sztur.
To prawie
i
tak
Majka
dobry
Jeżowska,
jak ten Jerzy Sztur na poprzednim plakacie. Jakby niestety to jest drugi raz podobny dowcip, ale doceniam, że Majka Jeżowska.
Ma robotę chociaż, kobieta.
Oni odebrali mu jabłko, on odbierze im życie. A, to wyjaśnię, dlaczego jeż nie ma jabłka, bo zabrali mu jabłko. Dobrze, dobrze.
To się retroaktywnie wytłumaczył, te wszystkie, wiesz, jeże z bez jabłek.
Muszę zażynać na pełnej pisuli. Oho. Oho. Horror, że włos się jeży na głowie oraz za mało wartości rodzinnych dzieci płakały. Marian Tracz. Marian Tracz to ten, który nie lubi kina Metalowiec.
Tak, tak, tak.
Po prostu tak. Wow, super, że tyle jakby,
to
wiesz,
jest dużo meta tekstów.
No, bardzo fajne.
Ładna kompozycja.
I
podoba
ładny
mi się.
Puszczek jeża.
No, nożu, także fajnie. Tak wygląda jak taki plakat koncertu death metalowego w Otwocku.
Kolejna praca od Aleksandra Matysiaka, dzięki. Witam, na początku chciałem powiedzieć, że uwielbiam wasz kanał. Mam małą prośbę, nie wysyłajcie Jerza Mordercy na swoich fanów.
Za późno.
Trupta. Tupta.
Ci, do których dotarł, już wiedzą. W sumie, albo już nic nie wiedzą.
To jest zdjęcie jakiejś bakterii pod mikroskopem?
Nie no, to jest zdjęcie jeża na chodniku, który tupta.
Co?
Tupta tak szybko, że się rozmazał.
Zdjęcie bakterii pod mikroskopem.
No to wygląda jakiś taki wirus, wiesz, ten, czy bakteria. Okej.
Okay. Tylko nie wiem, w którą stronę ten jeż. Nie wiem, gdzie przód, gdzie tył jeża.
Nie mam pojęcia, co to jest. Ale dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękujemy, że zrobiłeś nam zdjęcie jeża.
Nie masz pojęcia, co to jeż.
Kolejna praca trafiła do nas od Captain Marvel. Cześć, uwielbiam oglądać was, więc postanowiłam narysować historię o uniwersum napisów końcowych. Mam nadzieję, że zaintryguje was historia tajemniczego morderstwa.
Narysować to jest dużo powiedziane.
Tego ranka... Czytam didaskalia z pracy. Tego ranka Zack Snyder został znaleziony w swoim mieszkaniu martwy. Powodem śmierci było wykrwawienie na skutek tajemniczych ran na ścięgnach. Jego Darkseid na zawsze pozostanie w naszej pamięci. To sprawa, którą może rozwiązać tylko detektyw Godzilla.
Czy detektyw Godzilla utknął pod zjeżdżalnią? I tak, help!
Ale rozwiążę tą sprawę, jak tylko ktoś wyciągnie mnie.
Pomóżcie. Motra.
To jest biurko, to jest stół.
To jest biurko, a tu są, wiesz, te szafki z aktami, nie?
Ale wygląda jakby serio był taki, wiesz, za duży na to biurko i tak...
Ale ja chciałam tylko docenić, że postacie są jakby wycięte i nałożone na wiesz, na kartkę, bo są na kartkach w kratkę.
Czemu? Tak, jakaś
to można świadoma decyzja artystyczna na pewno. Nie? To można je wykorzystać na kolejnym...
Kompozycyjnie ta głowa będzie tutaj. Tutaj będzie godzina. Nie no, doceniamy bardzo.
I myślę, że ostatni fanart w tym tygodniu. Na specjalne upodobanie Marty. Odcinek Q&A z dnia 20 lipca. Łukasz nie ma apsa. Autorem jest Black Bear in Suit. I słuchajcie, ja uwielbiam tę pracę. To jest praca, na której Łukasz z nożem goni przerażonego Oscara. No, że Oscar jest tak przerażony i zachwycony.
Oscar jest tutaj tak.
Ja jestem tutaj zarówno przerażony, jak i zachwycony jednocześnie. Co jest naprawdę trudne do zawarcia na jednej
nie
twarzy.
Nie wiem, czy Oscar ubiera, czy jest podniecony po prostu.
Tak właśnie, jednocześnie się boję, ale tak w sumie tak...
Ale trochę cię to jara.
Trochę mnie to jara, tak. To jest niesamowicie na jednym wyrazie twarzy zawrzeć te dwie emocje, tak skrajne.
Ale nie, jakby ta praca jakby tak cudownie oddaje charakter bohaterów.
No, przekonuj mój.
Nie, jest naprawdę cudowna, strasznie mi się podoba, więc jak jeszcze kiedyś drugi autorze chcesz narysować coś w tej konwencji, to nie. Przyjmę.
Nie. Autorze, proszę, narysuj mnie, ja też chcę być tak pięknego Oscar.
Nie. Oscar pięknie zatrudniliśmy po prostu.
No, do rysowania swoich portretów, żeby sobie potem w domu wieszać, nie? Tak.
Powiem tylko, że ten Oscar krzyczący czy podniecony jest na naszym grupowym messengerowym rozmowie jako ikona.
Tak. Więc tak. Patrzymy na tego Oscara wiele razy dziennie. Częściej niż na prawdziwego Oscara. No dobrze, to zamyka nasz segment fanartowy. Dziękujemy bardzo za wszelkie prace. Jeśli chcecie nam jakąś swoją pracę wysłać, to napisy k@gmail.com.
Jeśli chcecie nam wysłać jakąś pracę, zastanówcie się, czy to dobry pomysł.
Tak, jeśli nam wyślecie, będziemy ją pokazywać. I tak samo, jeśli chcecie zadać nam pytanie albo coś skomentować, to napisykońcowe.pl/hajs, tam na was czekamy. Widzimy się w sobotę na kolejnym odcinku Q&A. Dzięki wielkie za uwagę. Był ze mną Łukasz Stelmach, Radek Pisula, Oskar Rogowski. Ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Cześć!